Demokraci zawnioskowali o impeachment Donalda Trumpa. Oskarżają go o podżeganie do powstania. Czy kończąca się za tydzień kadencja prezydenta Donalda Trumpa zostanie skrócona? Czy ostatnie wydarzenia w Ameryce oznaczają polityczny koniec Donalda Trumpa? O tym już za chwilę więcej w programie Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
Jest wniosek o impeachment Donalda Trumpa. Demokraci, tak jak powiedziałem, oskarżają o podżeganie do powstania. Są przekonani, że zbiorą wymaganą większość 217 głosów w Izbie Niższej Kongresu, żeby przyjąć artykuł impeachmentu. Ale no jest problem z Senatem, bo tam jeszcze nie są zaprzysiężeni ta dwójka demokratów z Georgii, którzy wygrali teraz w tej dogrywce. Jeszcze nie są zaprzysiężeni, to jeszcze nie mogą głosować. No, czasu jest niewiele. Pytanie, czy dojdzie do tego impeachmentu i w ogóle po co jest ten wniosek? Przecież no, Donald Trump odchodzi za tydzień. Czy to jest, odczytujesz to jako jakieś, nie wiem, upokorzenie Donalda Trumpa, pokazanie, że to nie była, nie wiem, normalna prezydentura, że myśmy nie dali tylko, że wygraliśmy wybory, ale jeszcze doprowadziliśmy, że on nie skończy swojej kadencji.
Oczywiście to wszystko, co wydarzyło się od 6 stycznia i później, no, służy przykryciu tego ogromnego skandalu z fałszerstwami wyborczymi. To jest pierwszy cel. Rzeczywiście już o tamtych nieprawidłowościach praktycznie się nie mówi, o chińskich firmach przewożących, o tych maszynach głosujących, znaczy do głosowania, które miały wadliwe oprogramowanie. Nie mówi się o tych martwych głosach, martwych duszach. To wszystko już jest jak
gdyby... W ogóle o tym wadliwym systemie wyborczym, właśnie że nikt nie sprawdza.
Właśnie o tym mówię, te martwe dusze, że nikt nie kontrolował tego, praktycznie można
tak,
było...
Tak, ale ludzie, nawet nie Amerykanie, mogli głosować.
Tak, po kilka razy można było głosować i tak dalej. O tym wszystkim już ani Ameryka, ani świat nie mówią, a mówi się ciągle o tym szturmie na Kapitol, no i o impeachmencie z tym związanym. Nie? Także to jest pierwszy cel, no to jest przykrycie tych wszystkich podejrzeń o nieuczciwe wybory. Nie? Drugi cel, no to tak jak już mówiłem, to jest całkowicie ośmieszyć prezydenta Trumpa, żeby on już praktycznie nie mógł funkcjonować w życiu politycznym. Bo tak jak radziliśmy mu po 3 listopada, kiedy wiadomo było, że tutaj oszustwo jest na ogromną skalę, mówiliśmy o tym, że Trump teraz powinien pójść w kierunku założenia mediów. I to takiego koncernu globalnego, zarówno z mediami społecznościowymi, jakąś konkurencją dla istniejących tych mediów społecznościowych, oraz z normalną telewizją, być może jakąś nawet papierową gazetą, choć to w ostatnim, można powiedzieć, w ostatniej kolejności, ponieważ papier już no, jest tylko już dla takich tylko koneserów, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o wydania gazet papierowe. Wszystko się odbywa w internecie. No niestety tej rady nie posłuchał dopiero teraz. Dopiero teraz, wczoraj były te pierwsze, czy wczoraj, przedwczoraj, że zakłada jednak jakiś alternatywny portal internetowy.
Ale pytanie, jak to będzie... Czy to się w ogóle uda w tym momencie, bo teraz to już nie wystarczy założyć portalu, czy tam telewizji, no musiał mieć swoją własną infrastrukturę, po pierwsze z docieraniem, no bo widzimy, tak, jak już Fox News ma być cenzurowany, no to gdzie telewizja Donalda Trumpa?
Oczywiście mówiliśmy o tym, że to są wszystko działania spóźnione i już zablokowane, zanim się narodziły. One są już zablokowane, zanim się narodziły. O tym wczoraj i o 13, i o 18 mówiliśmy dość obszernie, nie będę powtarzał. Ale teraz rysuje się trzeci cel, że nie wystarczy tylko no, skompromitować prezydenta samego, I tu powiem, on bardzo walnie przyczynił się do tej kompromitacji. Nie? On wszedł w pułapki zastawione przez swoich wrogów. Nie? Także no tu on miał wszystkie, można powiedzieć, lejce w swoim ręku, wszystkie sznurki, a no niestety bardzo źle nimi zarządził i wyszło jak wyszło. Trzeci cel to jest praktycznie obrzydzenie takiej, można powiedzieć, chrześcijańskiej prawicy, czy chrześcijańskiej, czy bardziej może nie chrześcijańskiej, ale takiej wolnościowej prawicy, tej, która mówi o drugiej poprawce, czyli o prawie do noszenia, posiadania i noszenia broni, tych, którzy mówią o wolności słowa, czyli o pierwszej poprawce, nie? To ci ludzie będą teraz obiektem kpin, drwin i można powiedzieć segregacji, tu już nie rasowej, ale segregacji ze względu na przekonania. Mówiliśmy wczoraj, że linie lotnicze Delta dokonały takiej segregacji rasowej, że tu zwolennicy Trumpa nie zostaną wpuszczeni. Więcej o tym wczoraj o 18:00 widzieliście Państwo. Także teraz następny cel to jest dopuścić do jeszcze większych prowokacji. I tu FBI już, że tak powiem, mówi o tym, że jakieś głosy się pojawiają w internecie, żeby tam kolejne takie marsze na Waszyngton, żeby...
W Polsce wprost o tym pisze, w Stanach to jest informacja z ABC News właśnie, że w stolicach 50 stanów i w pobliżu Kapitolu planowane są zbrojne protesty w najbliższych dniach poprzedzających inaugurację prezydentury Joe Bidena. Tak podobno wewnętrzny biuletyn FBI donosi właśnie, że te uzbrojone grupy skrzykują się, żeby tam na 20 stycznia mają być ataki podobno na budynki administracji. Jedna z grup podobno już nawet na 16.
Żeby nie dopuścić do zaprzysiężenia.
Też na Waszyngton ma iść. No, tych informacji jest dużo, także Huffington Post też mówi, że mają być właśnie, że z kolei Straż Kapitolu ostrzega, że ma być kilka marszy, mają być właśnie demonstracje, które mają nie dopuścić do tego, żeby Joe Biden został zaprzysiężony. Nawet tam ta straż donosi, że są planowane zamachy, morderstwa na tych republikanów i demokratów, którzy zgadzają się jakby na Joe Bidena.
Czyli używając prowokatorów i pożytecznych idiotów w łonie, można powiedzieć, zwolenników Trumpa, czy tej właśnie wolnościowej prawicy, doprowadzi się do jej, można powiedzieć, totalnego przynajmniej skompromitowania, a może być i dalej, Nie? Bo podejrzewam taki scenariusz, że nie tylko chodzi o medialne skompromitowanie tej wolnościowej prawicy, ale chodzi o rozpoczęcie pewnych działań prawnych, na przykład, żeby zlikwidować funkcjonowanie drugiej poprawki, że i to już o tym się mówi dość, że tak powiem, oficjalnie, to zresztą nie jest nowy postulat demokratów, żeby zacząć Amerykanów rozbrajać. Także to myślę, że to, co się wydarzy w najbliższych dniach, będzie używane właśnie w tym celu. Dalej będzie tutaj prowadzona akcja odbierania prawa głosu, czyli wolności słowa, tej stronie sceny politycznej. I dzisiaj już mamy tego przykład. Chyba na Twitterze 70 tysięcy, już nie jedno, tylko zobaczcie, 70 tysięcy kont zostało zablokowanych tym wyznawcom teorii, czy tej grupie QAnon, która twierdzi, że ma tam tajne informacje i że tam Trump walczy z sektą pedofilii, czy jakieś tam takie inne dyrdymały, no jakąś twarzą, albo raczej wydziczeniem, rogami czy jakąś inną częścią ciała był wielki wódz Krowie Łajno, który okazał się kompletnym nieudacznikiem życiowym. On ma prowadzić Amerykanów do zwycięstwa. On swojego życia nie potrafił donikąd doprowadzić. Zdaje się, że to był jakiś początkujący aktor.
33-letni, piszą o nim, że to jest nieudany aktor. Nie udało mu się zabłysnąć, można powiedzieć, w aktorstwie. Teraz mieszka ze swoją mamą. No i jak zamieszkał ze swoją mamą, to podobno się właśnie
zradykalizował.
Wielokrotnie pojawiał się tutaj, ciekawe, przeczytam do informacji, na protestach w całej Arizonie. Mówił, że COVID to manifestacja, we wrześniu poprowadził...
Manipulacja chyba.
Przepraszam, mistyfikacja. Oczywiście we wrześniu poprowadził protest, w którym rozpowiadał o molestowaniu dzieci. Twierdził, że spiralny znak w pobliżu toalet to jest kod pedofilski FBI.
No, takie różne tam historie sobie.
O sobie
pisze. Czym bardziej CV, dziwaczna że... historia, tym dla człowieka krowie łajno lepiej.
Pisze w swoim CV, jestem bardzo utalentowanym aktorem, lektorem, piosenkarzem. Jestem w stanie wykonać ponad 30 różnych głosów i wiele różnych akcentów. Jestem również bardzo biegły we wcielaniu się w postacie i wyrażaniu emocji w sposób, który sprawia, że ludzie stają się zauroczeni i szczęśliwi. To właśnie widać w tych...
Może, jego referencje przywódcy.
Widać, że ten strój rogi i tak dalej, no, wzięli, jakoś się spełnia w aktorze.
Wzięli niespełnionego aktora, który przy cycuszku mamusi siedział, bo nie potrafił samodzielnie zarabiać na życie, co w Ameryce jest skandalem. W Ameryce takie coś jest skandalem. We Włoszech, w Grecji, może w Hiszpanii, w Polsce, no to ten system jest dosyć popularny, że młodzi mieszkają z rodzicami i praktycznie nie potrafią sami niczego w życiu zrobić, albo z niemocy, z jakiejś lenistwa i tak dalej, albo z powodu ogromnego socjalizmu, który nie pozwala młodym ludziom przebić się, żeby zarabiać godziwie na swoje utrzymanie, czy mieć własne mieszkanie i tak dalej. To się udaje niewielu w Polsce. A w Stanach Zjednoczonych to jest normą, że młodzi dość szybko wychodzą z domu, rozpoczynają swoje życie, mają swoje mieszkania, pracują i tak dalej. Czyli ten człowiek jest jakimś naprawdę niedorajdą życiowym i pozyskanie tego człowieka albo na zasadzie agenturalnej, albo na zasadzie pożytecznego idioty, którym można sterować. Tu zdaje się taki polski film Hejter pokazuje też taką sytuację, że tego rodzaju człowieka za pomocą manipulacji i przeróżnych głosów, objawień i tak dalej, go, że tak powiem, do czynów zbrodniczych popchnięto. Także no widać, że takie historie, no to nawet, że tak powiem, w filmach już fabularnych są, no to służby specjalne, to że tak powiem, są wydoskonalone w tego typu sytuacjach. I myślę, że tego typu działania służą temu, by do cna skompromitować tę wolnościową, konserwatywną, starą amerykańską prawicę. I tym to się skończy. Skompromitować, a potem wyrzucić poza nawias społeczny, zacząć ją w jakiś sposób dyskryminować, a potem nawet szykanować, prześladować i tak dalej, i tak dalej. Już po tych zajściach na Kapitolu akcja w całych Stanach Zjednoczonych, żeby wyrzucać z pracy tych ludzi, którzy brali w tym udział. Także to nie są jakieś gołosłowne rzeczy, ale to już się dzieje. Teraz, jeśli uda się podburzyć do kolejnych takich pseudopowstań, no to tych zjawisk będzie jeszcze więcej i one będą masowe, dadzą administracji Bidena, tej prochińskiej, prokomunistycznej, dadzą, można powiedzieć, wymarzone narzędzie do ręki, żeby zlikwidować, można powiedzieć, ostatnie takie obszary życia społecznego związanego z wolnością i prawicą.
Tu ciekawe, no, ci ludzie, mówimy, że to są po części prowokatorzy, ale nie wszyscy na pewno.
Nie, no na pewno nie wszyscy.
Ale ciekawe, że zobacz, no, jest bardzo ostra reakcja dla tych ludzi, którzy złamali prawo, wdarli się do Białego Domu i tak dalej. Ale zobacz, że podobna sprawa, no, to nie był taki atak na symbol, chociaż też przecież te pomniki obalano. Były te protesty BLM, trwały dużo dłużej, na większą dużo skalę, no i takich konsekwencji ja
dużo
nie słyszałem.
Dużo więcej zabitych, tak.
Zabitych, zniszczeń, przecież płonęły całe miasta, żeby tam ludzi, którzy uczestniczyli, wyrzucać z pracy. Ani słowem na ten temat nie było. Skąd te podwójne standardy?
Nie, no to, że tu jest pełzający, można powiedzieć, proces przejmowania Ameryki przez komunistów i globalistów, to jest oczywiste i o tym mówi się już od lat 40., 30., przecież w latach 50. ta komisja, która miała oczyścić Amerykę z komunizmu, no niestety nie powiodło się to przedsięwzięcie. Komunizm ma się tam całkiem dobrze, przejmuje nowe urzędy, przejął uniwersytety. Mówiłem o tym, że przejął kościoły po powrocie ze Stanów w 2018 roku, taki cykl kazań też do Amerykanów, bo daliśmy to w wersji też angielskiej, popełniłem, jak wygonić je, czy jak wyrzucić wypędzić komunistów z kościołów, jak wypędzić komunistów z kościołów. Także widziałem to na własne oczy, że naprawdę największe te instytucje Ameryki zostały przejęte przez komunizm z kościołami biblijnymi, protestanckimi, baptystycznymi i różnymi innymi, włącznie. To widziałem na własne oczy. Także efekt tego musiał przyjść. Teraz to jest owoc tego, co co się stało, że te instytucje zostały przejęte i teraz potrzebują tego pretekstu. To tak jak Hitler już był praktycznie gotowy do przejęcia władzy, no ale potrzebował podpalenia Reichstagu, żeby no, rozpocząć terror na wielką skalę. Także to, co się teraz dzieje, to porównanie wziąłem od John Birch Society, to oni użyli to i myślę, że to jest bardzo dobre porównanie z historii. Oni tego będą używali, bo tu prowokacje będą dalej następowały. Oczywiście uczucia Amerykanów są, no, można powiedzieć, w podłym stanie. Oni wiedzą, że zostali oszukani, oni wiedzą, że tracą swój wielkie państwo, wielki dorobek poprzednich pokoleń. Oni to wszystko wiedzą, tylko teraz są w matni. Nikt im nie wskazuje wyjścia. Ja rozesłałem to swoje orędzie do amerykańskich chrześcijan. Tu przy okazji mogę już powiedzieć, że rozpoczynamy akcję modlitwy za Stany Zjednoczone. Módl się za USA. Także prosimy was o dołączenie do tej akcji na Facebooku, o podawanie dalej, zarówno w polskim języku dla Polonii, czy w angielskim dla anglojęzycznej widowni tego orędzia. I wielu naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych bardzo tak pozytywnie odpowiedziało, mówiąc, że rzeczywiście słabość Ameryki nie wynika z potęgi komunistów czy globalistów. Rzeczywiście słabość Ameryki wynika ze słabości biblijnych kościołów Ameryki, ze słabości chrześcijaństwa amerykańskiego, które kiedyś kwitło, prosperowało, dawało nadzieję całemu światu, a dzisiaj więdnie albo, że tak powiem, tak zwany chów wsobny, czyli koncentracja na sobie, na dobrobycie, na sukcesie i o tego typu rzeczach. O tym mówiłem w tym orędziu, które zaraz po 6 stycznia no, napisałem i tu mieliście państwo okazję go już obejrzeć. Tu takich głosów w Stanach Zjednoczonych, choć pojawiają się, niektórzy pastorzy też w tym samym duchu zaczynają się wypowiadać, ale nie jest to głos powszechny. Wszystkie takie środowiska republikańskie tak naprawdę nie wiedzą, co robić. Mówią, co było złe, nie? Mówią, kto im tam ukradł, kto kłamał, mówią, że złe media i to wszystko prawda. Ale nikt nie podaje rozwiązania. No dobra, ale co dalej? No to część tych ludzi sfrustrowanych, słysząc, no to teraz jedźmy na Waszyngton, na Kowno! No to polecą, bo nie mają, nikt ich nie prowadzi. Są jak owce bez pasterza w tym momencie. To jest właśnie słabość Kościołów, że pastorzy nie są duchowymi liderami całych społeczności. Zostali jak gdyby ograniczeni tylko do życia religijnego, a nie są liderami całej społeczności, tak jak to było w historii Ameryki. To nawet na filmie Patriota można zobaczyć, jak tam swoją społeczność prowadzi pastor. W życiu całkowicie, że tak powiem, mówiąc językiem Stalina, niereligijnym.
Porozmawiajmy trochę jeszcze o Donaldzie Trumpie, no bo mówimy, że on ponosi odpowiedzialność za te zamieszki. No to czy w takim razie mają rację demokraci, którzy no chcą tego impeachmentu, chcą, oskarżają go o podżeganie do powstania?
O Donaldzie Trumpie całościowo obiecałem mówić dopiero po 20 stycznia. Jest na razie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o ten impeachment, no to tu były dwie ścieżki. Pierwsza ta tradycyjna, ona wymaga tam najpierw zgody jednej izby, potem drugiej, później jeszcze coś i praktycznie to za każdym razem daje się to uwalić gdzieś na tej drodze próby impeachmentu. To pokazuje, jak silna jest pozycja prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak trudno jest przeprowadzić taką operację obalenia go z urzędu. To zobaczcie, właśnie dlatego wczoraj ten program o 13 nazwaliśmy, że to jest ten zamach stanu tych firm komunikacyjnych. Nie? No bo to oni zrobili coś, czego konstytucja praktycznie choć dopuszcza, to bardzo rzadko w ostatnich latach, pamiętacie, były nawet na Clintona, no poważne zarzuty, kłamstwo i tak dalej i co? I nic. Nie udało się tego przeprowadzić. Zawsze gdzieś tam ktoś będzie obstrukcję, ktoś będzie torpedował i tak dalej. A druga, ze względu na to, że to już zostało praktycznie 2 tygodnie od 6 stycznia do końca prezydentury w normalnym toku, czyli do 20 stycznia, tam powstała propozycja u demokratów, u części republikanów, żeby użyć tam chyba 25 poprawkę, że jak prezydent stracił kontakt z rzeczywistością, znaczy zwariował, odszedł od zmysłów i tak dalej, ale wtedy do tego musiałby się dołożyć wiceprezydent. To on by musiał się zgodzić na uznanie, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. Mike Pence od razu rozwiał wszelkie wątpliwości, że on tego nie zrobi. Dzisiaj chyba na znak też takiej solidarności z Trumpem odbył z nim rozmowę w Białym Domu.
Pierwszy taką, raz od tamtych wydarzeń z środy.
W dobrym duchu.
Mówią, że też, dobrą rozmowę, tak
też,
to nazywają.
No, wytknął Trumpowi, że no, cały czas dobrze współpracowaliśmy, a na koniec ty mnie, że tak powiem, ludziom na żer rzuciłeś, nie? Tak mniej więcej coś takiego.
Powiedział, że prezydent porzucił go z powodu jednej małej sprawy. Powiedział wcześniej, że był dobrym partnerem przez lata.
Tak, i to tu myślę, że to jest...
No, ale to nie była mała sprawa, ktoś powie.
No,
najważniejsza być może.
To było... To było marzenie Trumpa, że teraz ktoś za niego załatwi sprawę. No ale to już omawialiśmy, to zostawmy. W każdym razie Mike Pence absolutnie odcina się od tej możliwości impeachmentu za pomocą uznania Trumpa za oszalałego czy niezdolnego do pełnienia urzędu. Także ten proces nie uda się, nie będzie go. Po co jest ten drugi proces? No prawdopodobnie, żeby zdyskredytować, tak jak powiedziałem, Trumpa, żeby mu uniemożliwić jakiekolwiek czy kandydowanie na urząd prezydenta, czy też jakąś szerszą działalność społeczno-polityczną. Także będą dalej pchali ten proces, będą próbowali i tak dalej, choć on nie osiągnie zamierzonego skutku. Tutaj jeszcze też powiem słowo o tych takich bajkach, że tu nagle Trump użyje armii i wszystkich powsadza do więzień. Stany Zjednoczone dzisiaj są podzielone na każdym możliwym szczeblu. Od rodziny, gdzie w rodzinach nie ma zgody co do tego, jak jest, po najwyższe szczyty władzy. Widać, jak kolejni współpracownicy Trumpa rezygnują. Ta taka pani od edukacji, DeVos chyba tak się nazywa, zrezygnowała wczoraj, Wolf dzisiaj od bezpieczeństwa wewnętrznego. Także tu widać, że po prostu ten podział jest na każdym szczeblu administracji. To nawet było widać w tym ataku na Kapitol, że część tej kapitoliańskiej policji no, wręcz nadstawiała życie, żeby zatrzymać manifestantów, a część otwierała bramki i zapraszała. No dzisiaj tam są jakieś dochodzenia w stosunku do tych, także widać, że każda struktura i tak samo będzie z wojskiem, tak samo będzie jest z FBI, z CIA, z innymi.
Nawet podobno ten policjant, który zginął w ataku właśnie na Kapitol, on popierał Donalda Trumpa, takiego ojciec powiedział.
Tak.
A został uderzony tam gaśnicą, zmarł później.
No także pokazuje, że tutaj liczenie na to, że jakakolwiek służba stanie jednoznacznie po stronie prezydenta albo antyprezydenta, się opowie, jest dzisiaj utopią. Amerykanie też mają całkiem inne podejście do prawa. Tu Polacy nie rozumieją tego, stąd być może łatwo łykają takie te bajki o tym, że jeszcze kilka dni Trump na białym koniu ruszy na czele wojska i odbije Stany Zjednoczone. Nie, Amerykanie mają bardzo, bardzo, bardzo wielki szacunek do prawa i do konstytucji. Także doprowadzenie do masowego wypowiedzenia, można powiedzieć, posłuszeństwa rządowi, łamania prawa czy zlekceważenia konstytucji, to jest dla większości Amerykanów poza sferą wyobraźni. Poza sferą wyobraźni. W Polsce, gdzie my tam powstania to co 20-30 lat, gdzie państwo jest zawsze utożsamiane z zaborcą, prawo jest głupie, nawet górale teraz już powiedzieli wprost, że mają w dupie te pisowskie prawa, a przecież Podhale Zakopane to ostoja PiSu, tam wiecie, jak Duda jechał, to go tam witali, ajwaj i tak dalej. Teraz mówią wyraźnie weto, nie góralskie i tak dalej. Także w Polsce nastroje insurekcyjne, czy brak zaufania do państwa i lekceważenie tak, głupiego często prawa, niesprawiedliwego, antybożego, to wszystko prawda, to jest na porządku dziennym. W Ameryce jest to całkowicie co innego. W Ameryce jest to całkowicie co innego. Przypominam przykład sprzed chyba gdzieś tak około 15 lat jeden z takich najbardziej znanych kreacjonistów amerykańskich, przynajmniej w Polsce, bardzo znany, wiele filmów w internecie do dzisiaj krąży jego, budował w Kalifornii taki, można powiedzieć, coś między telewizją a muzeum, taki ośrodek właśnie przedstawiania prawdy biblijnej na temat stworzenia, ale też nie tylko. I co mu się stało? No, powstało takie prawo antygangowe, antyhandlu narkotykami, że nie można wypłacić w gotówce więcej niż chyba
10 tysięcy dolarów.
10 albo 5 nawet, już nie pamiętam. Chyba tak, że chyba 10. No i on potrzebował 10 tysięcy w gotówce, no to wziął dwa razy po 5. Nie? Jednego dnia 5 wziął, drugiego. I to mniej więcej był jeden z punktów oskarżenia, że właśnie chciał obejść to prawo tych 10 tysięcy, no i wziął dwa razy po 5 tysięcy. Nie? I co najciekawsze jest to, że doniesienie na niego złożyła kobieta, która była z nim w jednym kościele. Tam jeszcze on mówił o niesprawiedliwości podatków federalnych i też mówił, że to jest antyboże. To doniesienie złożyła na niego, można powiedzieć, jego siostra w Chrystusie z kościoła, bo stwierdziła, że on łamie prawo Boże, mówiąc o jakimś nieposłuszeństwie obywatelskim albo mówiąc o tym, że prawo federalne jest bezbożne w jakimś zakresie, że jej się to nie mieściło w głowie. Daję ten przykład.
Większość chrześcijan przecież Kenta Hovinda właśnie nie popierało, czy tam...
Tak, tak, że
potępiło z tego powodu, poszedł, że poszły zarzuty.
Człowiek niewinny, kompletnie niewinny, prawie 10 lat odsiedział w więzieniu, a jego żona rok. A jego żona rok. Konfiskata mienia. Wszystko poszło. Nie? Czyli chcę, żebyście państwo zrozumieli, że w Polsce to sobie insurekcje możemy w każdym powiecie ogłaszać i się tam paru chętnych zawsze znajdzie, ale w Ameryce nie. W Ameryce to będą tylko niewielkie grupki, które zostaną wyłapane, spacyfikowane. Być może będzie też, poleje się krew, a potem będzie rozprawa z całą prawicą. Na bazie właśnie tych prowokacji i tego typu głupich działań będzie rozprawa z całą prawicą i z wolnościami amerykańskimi. Myślę, że taki globaliści właśnie mają plan.
Wróćmy jeszcze do Donalda Trumpa, bo po tym, co się dzieje, co widzimy, co się wydarzyło, no to jest najgorszy scenariusz dla niego, tak? Bo mówiliśmy, gdyby nie zrobił nic w tym Waszyngtonie, no to po pierwsze prawdopodobnie nie zostałby usunięty z tych różnych mediów, bo nie bardzo byłoby za co, no tylko by kwestionował. Pewnie też ten Parler też by działał, jeszcze by była jakaś wolność dla tych ludzi. No, dla większości ludzi oczywistym byłoby, czy przynajmniej wartym rozważenia, to, że te wybory rzeczywiście zostały sfałszowane. A tak, jak powiedziałeś,
o tym by się mówiło. By się mówiło. Tak.
Teraz nie mówi się o niczym innym niż o tych zamieszkach. Wystarczy hasło, on był na zamieszkach, czy popiera tych, czy ten jest od tych, którzy robią te zamieszki, czyli jesteś terrorystą, no to w tym momencie już wszystkie jakieś tam sankcje mogą iść. No dobra, ale co Donald Trump mógł zrobić? Czy, wiadomo, no powiedzieliśmy, mógł nic nie robić, tak? Ale w momencie, gdy te wybory zostały sfałszowane, prawdopodobnie, gdy widać już było, a to już było widać już gdzieś, myślę, w listopadzie, że z tych pozwów sądowych to tam niewiele będzie, bo to już były szumne zapowiedzi, a raczej już w listopadzie pod koniec to cały czas tylko było, a to się nie udało.
No to już doszło to do sądu, do najwyższego i sąd najwyższy.
Sąd tam odrzucił jedno, drugie.
Gdzie republikanie mieli miażdżącą przewagę.
Tak, to był wniosek ten Teksasu. No i co w takim razie Donald Trump powinien wtedy zrobić, żeby nie doszło do takiej kompromitacji, takiego smutnego końca tej można, trzeba powiedzieć, dobrej prezydentury czteroletniej?
Tak, rzeczywiście tutaj ta końcówka, no to jest zmarnowanie wielu dobrych rzeczy, które się wydarzyły i mówię, będziemy o tym jeszcze mówić, jak Bóg da, po 20 stycznia. Tak jak powiedziałeś, jakby nic nie zrobił, jakby zapadł w sen zimowy, to było lepiej niż to, co robił. To tak można powiedzieć, nie? No teraz można mówić, co mógł jeszcze zrobić oprócz bierności. Tu Cezary Kłosowicz bardzo mądrą taką tezę postawił, że powinien dokonać takiego, można powiedzieć, podsumowania swojej prezydentury i powiedzieć Amerykanom, co zrobiłem źle. Co zaniedbałem? Zaniedbałem zagrożenie chińskie przez 2 lata. Pierwsze to były mizianie się z Xi Jinpingiem. I tu mówię, po 20 stycznia będziemy tę listę uzupełniać. Nie? ale to powinien zrobić, to nie my, nie publicyści, nie oceniający go ludzie, ale on sam powinien uderzyć się w piersi i pokazać, co zrobił źle. To by całkowicie rozbiło ten mit dehumanizacji Trumpa, że to jest jakiś bufon, który jest prymitywem i stracił kontakt z rzeczywistością. Gdyby on zrobił uczciwie takie podsumowanie swojej prezydentury, ogłosił to we wszystkich mediach i tak dalej, za to nie mogliby go zablokować. A dałby fundament, można powiedzieć, przyszłych działań. Bo pokazałby, co zostało zrobione źle na froncie walki o Amerykę, na froncie walki z komunizmem i globalizmem. I nikt by tego nie mógł, wiecie, kompromitować, bo to by było jego uderzenie się w piersi. Czyli po pierwsze ludzie przejęliby się tymi prawdziwymi zagrożeniami, a nie kupą gówna, czy jak tam, łajna, przepraszam, krowiego, nie? Zajęliby się prawdziwymi zagrożeniami dla Ameryki, dla wolności na całym świecie. Zajęliby się szukaniem prawdziwych rozwiązań, a nie takich jakichś lataniem po ulicach z kijem od szczotki czy czymś podobnym. I Trump miałby, można powiedzieć, czyste konto do dalszej działalności publicznej. Oczywiście nie ma przywódcy, który się nie myli. Ale przywódca, który jest gotowy przyznać się do swoich błędów, pokazać je, daje przynajmniej rozsądnym ludziom nadzieję na poprawę w przyszłości. Czyli w ten sposób Trump by miał...
Ja myślę, że bo to, że tam wierzyć, że on by się przyznał do jakichś błędów, to ja bym w to nawet nie wierzył, bo myślę, że to nie jest ten typ osobowości.
No, ale wiesz,
ale
no,
myślę, że nawet jakby mówił o swoich sukcesach przez te 4 lata,
też.
Jakby zrobił listę sukcesów, trąbił o tym, coś podobnego jak, pamiętam jak Macierewicz był odsuwany z MON-u. No mówiliśmy, że wtedy oczywiście powinien powiedzieć nie i powiedzieć prawdę, ale oni wtedy, pamiętam, na Twitterze obserwowałem ten MON, cały czas tam podawali, co się udało zrobić w te 2 lata, te jakieś tam projekty i tak dalej. Podsumowanie bardzo, bardzo głośno, medialnie dobrze to rozegrali, myślę. I coś podobnego Trump też mógł zrobić, pokazać przez 4 lata, zalać internet grafikami, takimi krótkimi w punktach, co zrobiliśmy dla Ameryki. To można było zrobić i to też myślę, że byłby dobry kapitał jeszcze na przyszłość. A tak wracamy do pytania...
Tak, no to jest taka wersja light, nie? Tego pomysłu Cezarego.
Czy to jest koniec Donalda Trumpa, to co się wydarzyło?
No to ja już mówiłem tak, że już 6 stycznia to było dla mnie jasne, że można powiedzieć, dopuszczenie do tego, że ta pokojowa manifestacja w ten sposób się skończyła, oczywiście, że będzie obwiniać na długie lata Trumpa. On nie jest młodym człowiekiem, także mówię, za 20 lat to może by tam się to rozwiało, no powiedzmy za 10, no ale ile wtedy Trump będzie miał lat? Nie?
84, 50.
No także tu myślę, że to oznacza, tak realnie patrząc, koniec jego kariery.
Czy Mike Pence będzie następcą, kandydatem, jak myślisz? Czy on po tym, co się wydarzyło, czy będzie obarczony winą, że był, nie
tak,
wiem, 4
nie,
lata?
Myślę, że Mike Pence też tutaj nie odegra już jakiejś znaczącej roli. Szkoda, bo wiązałem z nim duże nadzieje. I to właśnie wypomniał Mike Pence Trumpowi, że 4 lata wiernie ci służyłem, nadstawiałem karku za ciebie, bo przecież on został wzięty do Trumpa jako właśnie taki równoważący ten jego wizerunek playboya, człowieka niesłownego, czy tam bankruta różnych i tak dalej, bo to jest taki właśnie nowonarodzony chrześcijanin, kiedyś katolik, na studiach poznał Jezusa Chrystusa, zaczął sam czytać Biblię, odszedł z kościoła katolickiego, jego tam mama, chyba większość rodziny dodali katolicy, ciągle mu to wytykają, no on konsekwentnie stał po stronie Jezusa Chrystusa. Rzeczywiście nie można mu zarzucić niewierności małżeńskiej, co jest częste przecież dzisiaj wśród polityków. Cały czas z żoną tutaj tą swoją się tam fotografuje i widać, że tam no, raczej takie zgodne stadło. Także to była taka przeciwwaga dla Trumpa, który tam z jakimiś gwiazdkami porno, z różnymi takimi tam się przez część swojego życia. Teraz tam twierdził przed tą poprzednią kampanią, że się ustatkował, że nawet się zwrócił do Jezusa, różne takie rzeczy i to może być prawda, ale właśnie Pence zaryzykował swoją reputację dla Trumpa, żeby zrównoważyć właśnie te jego
braki, w, braki reputacji.
W reputacji. No i mówił, no wiernie ci służyłem 4 lata, teraz chciałeś ode mnie niemożliwego. Chciałeś ode mnie niemożliwego, chciałeś, żebym złamał praktycznie zwyczaj, zwyczaj historyczny, że wiceprezydent tylko otwiera.
Jest jakąś samowolkę, coś, jakieś tak, bezprawie no, można
że,
by to nazwać.
Że jest tak jak taki marszałek senior, który otwiera posiedzenie. Coś takiego mówię z polskiego porządku parlamentarnego. Najstarszy senatorów, znaczy najstarszy z posłów bierze się, żeby otwierał pierwszą sesję parlamentu.
Ale pytanie, czy myślisz, że Pence jest też skończony przez to, że teraz, nie wiem, konserwatyści będą go oskarżać, że zdradził, tak, czy że będzie tak. łączony z tym z Trumpem, nie. który atakował Kapitol, powiedzmy, tak?
Myślę, że tu to ta pierwsza rzecz, że to takie piętno zdrajcy, które sam Trump mu przykleił, a potem bardzo wielu komentatorów i takich no, rozgrzanych głów w Ameryce zaczęło tak o nim mówić. Tam przecież był nawet chyba taki plan, żeby go tam powiesić, nie? Takie były głosy. Prawdopodobnie prowokatorów rosyjskich, którzy tylko podburzali tłum, ale to jest taka próba zdyskredytowania tego człowieka i myślę, że on też się nie podniesie po tym ciosie, ale ten cios zadał mu sam Trump, nie jego postępowanie.
Wspomniałeś świadectwo Mike'a Pence'a, możemy przypomnieć Państwu krótki materiał z przemówienia Mike'a Pence'a na Liberty University i u nas w Warszawie. Zapraszam.
Make Liberty proud. Uczyńcie Liberty dumnym. Wszyscy będziemy was dopingować na każdym kroku. I nigdy nie zapominajcie. Gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. I wiem, że zaraz po tym, jak uczynimy ten kraj jeszcze raz wspaniałym, wy uczynicie go wspanialszym niż kiedykolwiek. Gratulacje, udało wam się. Niech wam Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Amerykę. Przez trwającą dziesięciolecia walkę, swoją odwagą i wiarą jaśniejącą wokół, ponownie udowadniacie, zarówno tu w Polsce, jak i całemu światu, że nawet jeśli jest to kwestia dziesięcioleci, gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność. Oddawszy hołd przeszłości, teraz patrzymy w przyszłość. Widząc natchnienie, odwagę i determinację Polaków, począwszy od dziś, mogę zapewnić was, że Polska, Ameryka i wszystkie kochające wolność narody świata wspólnie osiągną tę przyszłość. Dziękuję. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg błogosławi Polskę. I niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki.
To było podczas 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Teraz Mike Pence jest no, odsądzany, powiedziałeś, od czci wiary
tak,
zdrajca.
Tutaj to, że zdrajca to jest jeszcze małe określenia, czy małe jakieś takie próby zohydzenia jego. Myślę, że to jest w stylu już takiej komunistycznej rosyjskiej czy chińskiej propagandy. Właśnie z tych środowisk QAnon albo innych zaczęły się pojawiać takie głosy, że on jest jakimś tam pedofilem i tak dalej. Zobaczcie, 4 lata nikt nic nie mówił, nie? Teraz zrobił coś, co się nie spodobało, no to zaraz wylewają kubły pomyj.
Chociaż to na przykład o Joe Bidenie jest dużo takich właśnie filmów na YouTubie. To
są filmy,
sami
można sobie zobaczyć.
Jak on tam przeróżne ruchy do młodych dziewczyn wykonuje.
Zobaczcie, jaka taka próba kompletnie takiego zniszczenia tej osobistości życia politycznego od razu nastąpiła. Wieszać go chcieli, o pedofilii jego zaczęli oskarżać. Jakieś takie z czapy wyjęte w ogóle bez żadnych dowodów. Widać, jak albo no już odchodzą od zmysłów niektórzy ci komentatorzy po prawej, najbardziej prawej stronie, albo jest to inspiracja, tu metody onuc rosyjskich są ewidentne dla mnie.
Wróćmy jeszcze do tej cenzury, bo to zawsze mówiliśmy, że Stany Zjednoczone to jest taki kraj wolności, a teraz to, co tam widzimy, no to rzeczywiście zaczyna przypominać państwo totalitarne. Wczoraj rozmawialiście...
Jeszcze może słowo, bo tu każda jakaś działalność ludzka musi mieć swojego przywódcę, nie? Organizację i przywódcę, nie? Organizację mówiliśmy, jak rozbiją właśnie przez najpierw skompromitowanie, później dyskryminację, jakieś inne prowokacje, wsadzanie do więzień i tak dalej, ale tu widać, że lewacy zadbali, żeby świat ten prawicowy nie miał żadnego przywódcy. No bo dobra, Trumpa skompromitują, to już było praktycznie jasne od wielu dni, no ale jeszcze istniała szansa, że właśnie Mike Pence, taki
kontynuatorem,
bardziej zrównoważony, bardziej właśnie taki rodzinny, taki konserwatywny, bez skandali obyczajowych na swoim koncie, że on przejmie pałeczkę po Trumpie. Ja już nie mówię jako prezydent, ale jako lider amerykańskiej prawicy, tej republikańskiej, chrześcijańskiej i tak dalej, nie? Zobaczcie, że teraz powstaje próżnia. Nie ma żadnego lidera, nie? Tutaj część nawet takich znanych polityków prawicowych no, odżegnuje się od Trumpa, czyli tu nastąpi podział. To środowisko prawicowe rozbije się na tych, którzy będą już takimi wyznawcami Trumpa i nie będą widzieć żadnej jego winy i będą go tam praktycznie gloryfikować, no i na tych rozsądnych, nie? Którzy
to
będą
może
widzieć.
Nawet podzielić partię republikańską.
Dokładnie tak. Dokładnie taki byłby plan i wtedy zobaczcie, partia demokratyczna, że tak powiem, już rządzi we wszystkich możliwych, że tak powiem, gremiach, czyli wygrywa Senat, na zawsze, czy na długo wygrywa Izbę Reprezentantów, Senat, no i oczywiście prezydenta. I to oznacza koniec konstytucji, koniec wolności, koniec chrześcijańskiej Ameryki.
Mówiliście wczoraj o no, takich szokujących próbach cenzury, nie próbach, o takiej szokującej cenzurze dla już nawet nie chodzi Donalda Trumpa, tylko dla tego Parlera, czyli dla prywatnej firmy, tak, która udostępnia usługi, chciała być takim konkurencją dla Twittera, że tam jej odmawiają jej i prawnicy, to Marcin mówił, i te systemy SMS-owe, mailowe, to wszystko, serwery Amazona. Teraz mamy podobne, mówiłeś o podobnych rzeczach wyrzucania z pracy tamtych ludzi, którzy uczestniczyli w protestach. Mamy też no, takie informacje, jak gdzieś niedawno mieliśmy na przykład z Hongkongu, że tam prawnicy, którzy bronią tych wolnościowców w Hongkongu, dostają groźby, że stracą
możliwość wykonywania
zawodu. Dzisiaj WNP.pl pisze, że Stowarzyszenie Prawników w Nowym Jorku chce usunięcia Giulianiego właśnie ze swojego, z tego stowarzyszenia. To jeszcze nie jest odebranie tam prawa do wykonywania zawodu.
Ale
zresztą
blisko.
On już jest emerytowany, dosyć wiekowy człowiek, no ale jest to w podobnym tonie za to, że przemawiał podczas tych protestów, no ale zanim doszło do włamania się do Białego Domu, no ale oskarżają go, że on był,
on rzeczywiście
prowokował, tak?
On rzeczywiście powiedział takie, myślę, bardzo nierozważne, podejrzewam, że w innym kontekście chciał to użyć, ale nierozważnie powiedział, że tam coś sprawdźmy walką, czy jakoś tak no, powiedział w czasie tego swojego przemówienia tuż przed atakiem na Kapitol, także no, na pewno nie studził tych emocji, jeśli chodzi o rozwiązania siłowe.
To samo mamy, czy podobną informację, co prawda tutaj już też i do demokratów, i do republikanów, że te takie największe firmy, powiedzmy finansowe, tak, JP Morgan, Goldman Sachs, chcą zawieszają swoje dotacje. Jedni mówią, że dla wszystkich, i republikanów, i demokratów na jakiś czas po tym ataku na Kapitol, a część z tych firm mówi, że dla wszystkich kongresmenów, którzy odmówili poparcia tych oficjalnych rezultatów wyborów, tych głosów, no bo tam mówiliśmy, że te głosowania były tam 93 do 7, 91 do 9, no gdzieś mniej więcej w tym zakresie. Skąd nagle, czy myślisz, że będzie taki ostracyzm dla wszystkich, którzy już teraz będą mówić, że doszło do jakiegoś oszustwa?
Dokładnie tak. No, dla polityków Stanach Zjednoczonych, no wszędzie, gdzie wybory są w miarę jakieś demokratyczne, czy zależą właśnie od sympatii ludzi, a nie od tam sympatii prezesa, nie? Tak jak to w niektórych krajach nam dobrze znanych jest. No, polityk potrzebuje pieniędzy na kampanię wyborczą, na odpowiednią ilość tam tych plakatów, na sztab wyborczy, na różnych speców od public relations, na media społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli odcięcie tutaj tych polityków republikańskich od funduszy, no to oznacza, że oni już nie wygrają żadnych wyborów. No to tak właśnie będzie, bo nie będą mogli dotrzeć ze swoim przesłaniem do ludzi. Mówiliśmy o bojkocie mediów, że już media ogłaszają, że prawicowe firmy nie będą mogły, tak jak telewizja Fox News. Nie będzie mogła nadawać na kablówkach. Nie. Tu widzieliśmy bojkot w mediach społecznościowych. Tu teraz widzimy, mówiliśmy też wczoraj o tym, że firmy, które przekazują pieniądze, czyli listonosze, tak mówię oczywiście w przenośni, też odmówiły, że nie będą finansować rzeczy związanych z Trumpem czy z jego zwolennikami. No a teraz sponsorzy mówią, że czyli tak zwany prywatny biznes mówi, nie będziemy dawać pieniędzy na senatorów, na kandydatów republikańskich. Czyli zobaczcie, cała, można powiedzieć, siła partii republikańskich topnieje na naszych oczach w ciągu paru, można powiedzieć, dwóch, trzech tygodni.
Czy Trump tego nie przewidział? Nie wiem, czy przewidział, ale liczył na jakiś inny koniec. Czy chciał może takiego końca, bo też przecież są niektórzy tacy, którzy tam przecież od początku mówili, że Trump, no, tam nie wiem, były te różne teorie tam o Rosji i tak dalej, jego związkach z Rosją. Jak ty odczytujesz, czy po prostu nie przewidział takiego wydarzenia, no chciał jakoś, nie chciał tak zejść ze sceny pokonanym nieuczciwie i godził się, że no, będzie awantura, myślał, nie wiem, nie przewidział końca, czy do czego są w stanie się posunąć te wszystkie firmy, które teraz go atakują?
No, zanim przejdziemy do rozważania na poważnie takich tez o agenturalności Trumpa, no to mówię, po pierwsze nie teraz, poczekajmy do końca kadencji, a po drugie są jeszcze prostsze wytłumaczenia. Jeśli są prostsze wytłumaczenia, no to lepiej się na nich skupić, niż budować takie bardzo zaawansowane, wyrafinowane, skomplikowane teorie. Myślę, że to, co się stało, dużo łatwiej można wytłumaczyć pychą. I ja o tej pysze mówiłem już od wiosny tego roku. Kiedy widziałem głupie wypowiedzi Trumpa, mówiliśmy już wtedy, że one są głupie i szkodliwe na antenie telewizji Idź Pod Prąd, jeśli chodzi o zagrożenie bronią biologiczną, której użyły komunistyczne Chiny. I mówię, wow, to co mówi, to jest czysta głupota i pycha. I od tamtej pory ostrzegałem delikatnie w telewizji Idź Pod Prąd, że pycha poprzedza upadek i obawiam się bardzo o wynik wyborów listopadowych. O tym mówiłem także w czerwcu na naszym zjeździe, że takie zadufanie w pewny triumf Trumpa, zadufanie w części zwiedzionych chrześcijan, którzy twierdzili, że Trump jest wybrańcem Boga i na pewno on wygra, w ogóle się nie ma co przejmować. Twierdzili, że to jest wola Boga i on to już jak no, Bóg jest królem, wolą, czyli całego świata, co jest prawdą, wolą Boga jest, żeby Trump był prezydentem, co jest fałszem, ale u tych ludzi to się, że tak powiem, razem składało. No to jak Bóg jest panem historii, panem świata, chce, żeby Trump był prezydentem, to na pewno Trump zostanie prezydentem. Takie głupoty słyszałem, czytałem w internecie i tak dalej. Także te różne czynniki tego typu, czyli pycha, za którą idzie zaraz głupota, po czym fałszywa teologia, do tego jeszcze takie kręgi zielonoświątkowe się dołożyły, które twierdziły, że mają objawienia z nieba, że już taka pani White chyba tam jest szefową doradców duchowych, ale mówię o tym po 20 stycznia, ona twierdziła, że już słyszy z nieba triumf aniołów ogłaszający, że Trump wygrał wybory. No to już jak takich... szkoda gadać, jak takiej durnot ludzie słuchają i to jeszcze w to wierzą, no to co ja poradzę, nie? Rozumiesz, że to musi się źle skończyć, tu nie trzeba agentów. Trzeba agentów.
Krytykujesz Trumpa za te wydarzenia z wiosny, no ale w kontekście koronawirusa, taką chińską bronią biologiczną, no ale jednocześnie no to był jedyny, czy No, chyba jedyny, może, a przynajmniej największy z takich polityków międzynarodowych, przywódców światowych, który mówił, że to jest chiński wirus, że Chiny muszą zapłacić, że Chiny są za to odpowiedzialne.
Tak, mówił. Po pierwsze, za późno. A gdzie poszły czyny za tymi słowami? To właśnie jest największym zaniedbaniem Trumpa. On ładnie mówił o zagrożeniu chińskim, ale bardzo, bardzo niewiele, bo te drobne sankcje, jakie tam wprowadzili, to jest nic. To jest nic. Zobaczcie, przeciwko Iranowi ile sankcji wprowadzono. A jakie jest zagrożenie Iranu dla całego świata? Oczywiście, no jakieś jest, szczególnie dla Izraela na Bliskim Wschodzie, tak. Ale dla całego świata, no tam Iran świata nie podbije. Nie ma czym, kim i tak dalej, nie? A zobaczcie, ile sankcji jest przeciwko Iranowi. Chiny komunistyczne chcą podbić świat, mówią o tym otwarcie. Prawie żadnych sankcji nie ma. Jakieś popierdółki. No to, to o czym tu gadać? Słowa ładne.
Przejdźmy jeszcze do odnośnie ładnych słów. Unia Europejska się obudziła i to obudziła się jakoś tak nietypowo jak dla mnie, no bo Merkel i komisarz Unii Europejskiej
Rzesza będzie wolności bronić.
Deutsche Welle krytycznie wypowiadają się o blokadzie kont Trumpa w mediach społecznościowych. Zdaniem niemieckiej kanclerz, w prawo do wyrażania opinii może ingerować tylko państwo, a nie medium. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego porównał blokadę konta prezydenta Trumpa na Twitterze do zamachów z 11 września. Krytykują, mówią, że to tylko sądy mają prawo do blokady, a nie jakieś media społecznościowe. Skąd taki ruch w Niemczech?
No myślę, że część polityków zdaje sobie sprawę, że kiedy ta rewolucja technologiczna by się udała, ten przewrót technologiczny, o którym wczoraj mówiliśmy, to ich znaczenie zostanie zredukowane do pionków. No i dlatego zaczynają część z nich, mówię o tych rozsądniejszych, mówić jak jest. To porównanie do 11 listopada jest dobre. Jest dobre, bo...
Września.
11 września, przepraszam. On, autor tego porównania pokazuje, że tak jak świat się zmienił po 11 września, po atakach na World Trade Center, nie? Tak samo zmieni się po tym, co zrobił Twitter, Google, Amazon, Facebook, Twitter i tak dalej. Bardzo ciekawe ilustracje teraz pojawiają się tu na swoim Twitterze. Oczywiście tam spada ta liczba, to tak tych obserwujących, to normalne.
Ja tego... też wczoraj wszedłem, powiedzieliście, że spadło, ja mówię, no to sprawdzę u siebie. Patrz, rzeczywiście, 200
no, no to mi też tak samo, 200 ćwiachnęli.
A cała ta liczba, wiesz, tam od roku, czy tam...
Oj, chyba u mnie to ze 2 lata było, całe 5 tysięcy.
Wahało się tam, powiedzmy, 20 plus 20 w tamto, nagle 200 nie ma, nie?
A nagle 200 nie ma. Nie, ale to czysty przypadek, oczywiście, no sobie tam nie traktujemy tego poważnie, ale pokazywałem grafiki na Twitterze, tam od jednego z naszego przyjaciela, którego spotkaliśmy w Stanach Zjednoczonych z Kentucky, który jest członkiem Izby Reprezentantów, delegatem właśnie z Kentucky. On tam takie fajniuśkie grafiki pokazał. O, sobie możecie zobaczyć tę grafikę i temu podobne. Coraz więcej tego się pojawia. Stąd i część tych polityków no, zaczyna mówić, a inni myślę, że to jest...
Ale Merkel, skąd Merkel?
No właśnie o tych innych
chcę
powiedzieć.
Ona jest największym beneficjentem, można powiedzieć, likwidacji Trumpa.
No oficjalny głos Merkel to była wypowiedź ministra spraw zagranicznych Rzeszy. On teraz nie Ribbentrop, tylko jakoś... Hejko, no tam jakoś tak, nie? Ribbentrop...
El nie ma, Hejko jakby
mi się,
to było,
mi się jakoś tam zawsze z tym... No w każdym razie... Mołotow, znaczy nie, ten Ribben, no Mas, nie? Powiedział, że tu przygłaszajem towarzysz Biden, my budziemy w mieście robotać, budziemy, jak to, mir na całym świecie, nie, to jakoś tak, całą mirię, nie? Tak, bo to tak podobnie jakoś po rusku, już budują globalizm i demokrację będą też socjalistyczną budować, tak, no takie oświadczenie. I to jest to, co będzie się naprawdę działo. A pani Merkel, no ona oczywiście, patrz, tu wszyscy myśleli, że to taka lewacka, taka tam globalistyczna kanclerz, patrz, a w obronie Trumpa staje, w obronie wolności staje. Nijak nie wierzę tej, że tak powiem, młodocianej członkini komunistycznej partii, czy nawet tam sam Jarosław Kaczyński coś o Stasi mówił w kontekście pani Merkel. Także ona wolność całkowicie inaczej pojmuje, to was zapewniam.
Ja wczoraj zobaczyłem, czy to dzisiaj już było, nie pamiętam, na to, co z kolei nasi tam mówią, no bo politycy PiSu też, czytam to TVP ogólnie, krytycznie się wypowiada, że to jest zamach na wolność słowa i tak dalej. No i co mógł PiS wymyśleć? Zrobimy ustawę i ustawa będzie, ustawą PiS pokona ten cały Big Tech, te Google i tak dalej, Amazony, to wszystko, jak zrobią tam ustawę, to nawet się nie pozbierają.
Ja myślę, że przywalą mandat Twitterowi i nie będzie odwołania. O! Tak zrobimy!
Czytamy na TVP Info. Nie cichną komentarze po zablokowaniu na stałe konta Donalda Trumpa na Twitterze. Minister Adam Andruszkiewicz, odpowiedzialny w kancelarii premiera za cyfryzację, zapowiada działanie rządu, które pozwolą lepiej chronić internautów przed blokowaniem kont.
No, słuchajcie.
Zdecydowanie jest to cenzura. Będziemy obserwować, w jaką stronę to zmierza i działać. W 2021 roku będziemy rozmawiać nad ustawą, która ureguluje współpracę na linii obywatel, platforma społecznościowa, państwo. Tutaj prawa obywatelskie muszą być bardziej chronione. Mówią, że też działają w Unii Europejskiej, Komisja Europejska chcą zrobić takie sądy, żeby każdy obywatel mówi tak, musimy powstrzymać...
Kosmos nie będą latać?
To nie, ale to inny.
Polecą wszystkie ruskie w kosmos?
To nie Andruszkiewicz, przecież gdzieś Andruszkiewicz.
No ale tak pięknie mówi, że już teraz...
PDF-y tam jakoś, na razie PDF-y ogarnia.
Aha, już ogarnął.
Mówi tak, muszą powstać chociażby punkty kontaktowe w każdym państwie. Musi powstać bardzo jasna ścieżka odwoławcza od różnych dziwnych decyzji administracji darnego portalu. Obywatel nie może być taką zagubioną owieczką, która nie jest w stanie nawet z nikim rozmawiać po drugiej stronie.
Drodzy państwo, piękne słowa, ale towarzysz Andruszkiewicz był, nie pamiętam, który to był rok, ale chyba... Wydaje mi się, że 16 albo 17. Jest takie moje też nagranie, jak
chyba tam 16.
Tłumaczę Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jakim nękaniom, blokadom chrześcijanie ewangeliczni są w Polsce poddawani. Tam była też spora...
Włosak na pewno była,
właśnie,
był?
No a to przecież jest jedna banda, no to co to tam?
Teraz już nie, ale...
No, ale wtedy, było. Ale wtedy. Ja właśnie, o, tu właśnie jest to spotkanie.
Włosak z przodu jest.
Jest towarzystwo też właśnie z różnych tam odcieni narodowców, bo oni też byli wtedy blokowani i też tam się upominali, że tu absolutnie... To jest działanie pozaprawne, z czym się zgadzał. Tu występowaliśmy, można powiedzieć, po jednej stronie sali, a po drugiej stronie tam było towarzystwo bardziej lewicowe, nie blokowane w ogóle. Czyli oni pluć mogą na wszystkie świętości, wartości, no a tu jak tylko ktoś powie coś tam, co nie tak jest na rękę lewactwu, to mu ban, to go do sądu, tam nie do sądu, tylko od razu zabanować nie istnieje. Nie? Także Ruch Narodowy i towarzysz Andruszkiewicz, który wtedy w Ruchu Narodowym przecież był tam białostocką, zdaje się, figurą, czy figurantem, nie wiem, to już niech teraz sobie narodowcy sami odpowiadają. U nas on jako Andrusz chodzi. I ma też odpowiednią maskotkę. Mam nadzieję, że pamiętacie. To wie o tym problemie od 4, można powiedzieć już od 5 lat. I teraz co towarzysz Andruszkiewicz, będąc właśnie tym jakimś wielkim wyzyrem od spraw cyberwojny, czy cyberprzestrzeni, czy cyberobrony, czy jakiejś drukarki, której nie umie obsługiwać, znaczy tam PDF-u, nie? Co zrobił? Zapytajcie towarzysza Andrusza. To będziecie wiedzieć, ile warte są te dzisiejsze buńczuczne zapowiedzi, jak oni polecą w kosmos wszyscy razem, nie? Znaczy to akurat by była jakaś dobra zmiana.
Nic z tego nie wyjdzie.
Nic z tego nie wyjdzie, ci gwarantuję.
Przeczytam ci z kolei, co pani Senyszyn powiedziała o tej blokadzie. Prezydent Trump został zablokowany za nawoływanie do rebelii, niszczenie demokracji. Prezydent Trump nazwał terrorystów, którzy wdarli się na Kapitol, patriotami. Jego wpisy podżegały do przemocy, Państwo, ale także media społecznościowe mają obowiązek bronić obywateli, demokracji, bronić przed tego rodzaju zachowaniem. Prezydent Trump powinien być zdjęty z urzędu jeszcze przed zaprzysiężeniem Joe Bidena. Dobrze się stało, że jego konto zostało zablokowane, tak pani posłanka lewicy.
Znowu cofnijmy się 2016-17 rok. Przecież są różne wydziczania pod polskim parlamentem. Przecież posłanka Senyszyn bierze w tym udział, popiera, nawołuje i tak dalej. Czyli zobaczcie, to jest typowa u lewicy, u post czy komunistów mentalność Kalego. Czyli jak oni kradną krowę, to dobrze, to wtedy to jest w majestacie prawa, to jest obrona.
Wtedy bronią demokracji.
Wtedy to jest właśnie obrona demokracji i pokoju na świecie. A kiedy podobne rzeczy w całkiem innej skali zrobi ktoś inny, to jest terrorysta, faszysta, hitlerowiec i tak dalej. No to tu pani Senyszyn stanęła na wysokości swojego zadania.
Przechodzimy teraz do waszych głosów, chyba że jeszcze coś chcesz dodać odnośnie Donalda Trumpa.
Bardzo chętnie.
Józef Midor. Zrobią impeachment nawet po czasie, kiedy Biden będzie zaprzysiężony. Zabezpieczają się lewacy przed atakiem, przed ponownym kandydowaniem Trumpa.
Myślę, że nawet już wtedy, oni jeszcze tu mają parę pomysłów na skompromitowanie Trumpa. No wątpię, żeby to ciągnęli aż po. Ale no rzeczywiście wykluczyć tu zemsta komunistyczna jest nieograniczona. Nie? Także rzeczywiście może to się dalej ciągnąć. Ale mówię, ma to marne szanse realizacji.
Kuba Słomiński. Tak, to koniec. Wszyscy w partii odwrócili się od niego. Nie dlatego, że nie ma racji, ale dlatego, że wiedzą, że jest już przegrany.
Dokładnie tak. Bo wiecie, posiadanie racji to nie jest jeszcze wygrana. Profesor Zybertowicz taką maksymę nam ciągle wbijał do głowy, że prawda zwycięża nie bez oręża. I tu nie chodzi oczywiście o żadne tam przewroty, powstanie, insurekcje.
Wylądował u Dudy. Jakie tam jest to oręże? Czy TVP jest tym orężem teraz?
Tam jest koryto.
Ale orężem Dudy jest co? TVP chyba, tak?
Naszym orężem jest pełne koryto. No ale to sobie zostawmy. Ja mówię, kiedy były jeszcze dobre...
Jeszcze zanim
chociaż
był Dudy.
Profesor Zybertowicz wraca od czasu do czasu do dobrej kondycji. Niedawnośmy go chwalili za niektóre wypowiedzi. Takie z pewnym zastanowieniem, że ten PiS chyba jednak coś źle robi. No ale dobrze, wróćmy do tej starej wypowiedzi. Prawda zwycięża nie bez oręża. Nie chodzi tu o insurekcję, tylko że żeby prawda przebiła się, ona musi mieć też, można powiedzieć, narzędzia. Czyli trzeba nie tylko przekaz mieć prawdziwy, nie wystarczy tylko mieć rację, tylko trzeba zbudować narzędzia do pokazania tej racji. Nie? Jeśli nie mamy narzędzi, to samo posiadanie prawdy niewiele nam da, bo nie przebijemy się z tą prawdą. Ja pokazywałem wam taką biblijną historię, kiedy miasto było oblegane i był pewien mędrzec, ale ubogi, który znał sposób uratowania miasta, ale nikt nie chciał go słuchać. Myślicie, czy miasto się uratowało? Nie. Chociaż był sposób, mędrzec miał sposób na uratowanie miasta, czyli państwa, ale nie miał narzędzia, żeby z tą prawdą dotrzeć do ogółu. Nie? I prezydent Trump jakoś chyba uwierzył w swoją wielkość. Być może ci tacy zielonoświątkowo lub z teologii sukcesu kaznodzieje czy kaznodziejki bardziej mu tam mózg zryły i beret. I on uwierzył w to swoje namaszczenie i że on na pewno będzie tym prezydentem, że praktycznie zaniedbał budowanie narzędzia do zwycięstwa.
Krzysztof Milords, witam, a może zadajcie pytanie, czy dojdzie do aresztowań zdrajców w USA? Nie mówcie o tym, nie mówicie o tym, co cała masa gada.
Ależ mówiliśmy wielokrotnie, do żadnych aresztowań tych zdrajców nie dojdzie. Proszę sobie to wybić z głowy. Ja mówiłem to już z 10 razy i nie chcę strzępić języka. Mówiłem dzisiaj też, być może to pytanie było z początku programu, że służby są tak podzielone, że nie będą zdolne do żadnych działań. Bo jeden będzie tak, a drugi tak. Ten służba kapitoliańska to pokazała. Jedni blokowali wejścia, drudzy otwierali wejścia.
To musi być nakaz, to musi być wyrok sądowy. To tak łatwo, co to nie w tydzień to tego nie zrobią, mi się wydaje.
Jak ktoś chce słuchać bajek, niech się jeszcze łudzi do 20 stycznia. No przecież ja nikomu nie bronię słuchania bajek. Mamy nawet taki cykl, wieczorynki uruchomiliśmy. To dla was, tych właśnie słuchaczy bajek. Idźcie tam, a o 13 już nie zawracajcie głowy.
Marek H. Aż się nie chce wierzyć, że Trump nie spodziewał się tych wszystkich oszustw i prowokacji. Miał 5 lat, chyba 4, żeby się na to przygotować. Można powiedzieć, miałeś, chamie, złoty róg.
20 stycznia zaczniemy takie podsumowanie.
Anders KM, myślicie, że 80 milionów uzbrojonych Amerykanów odda swój wolny świat bez walki i będą siedzieli z założonymi rękami?
John Birch Society bardzo dobrze to ujęło. Jeśli społeczeństwo jest niedoinformowane i niezorganizowane, to chociażby miało, wiecie, Katiusze, T-34, każdy w swoim domu, to i tak z tego nic nie będzie. Po drugiej stronie jest zorganizowana siła. Przecież jeśli zaczną się tego typu rewolty, to wojsko wykona rozkazy w większości. A jeśli nie wykona część, no to będzie jeszcze większa rozpierducha i to będzie już totalny. To będzie marzenie komunistów. Zgliszcza i dym nad Stanami Zjednoczonymi.
Marek, pytanie do dogrywki. Czy największym błędem Trumpa nie było przyzwolenie dla rozwoju zamieszek marksistowskiego BLM? Ludzie zobaczyli wtedy słabość państwa.
To była druga faza. Pierwsza to był atak chiński. To zostało zlekceważone. Zlekceważono pierwszą fazę ataku, zlekceważono drugą fazę ataku. Nic dziwnego, że w końcu przegrano.
Na dalszą część pytań i odpowiedzi zapraszamy do programu Idź Pod Prąd Dogrywka. My przechodzimy do ogłoszeń. Nasz kanał osiągnął 45 tysięcy subskrybentów. Dziękujemy.
Niebawem zablokują, znaczy się.
Podawania dalej. Przypominamy, że już 3 lata temu chyba mieliśmy 50 kilka już tysięcy subskrybentów. Wtedy to była poważna liczba, bo teraz to tam jest dużo większych kanałów. Wtedy, te 3 lata temu,
był jeden z największych kanałów.
Naprawdę duża liczba. Kanał został nie tylko, że zawieszony, tylko po prostu
zlikwidowany, ukradzione nam wszystkie filmy, nasza własność, wasze komentarze. Także no naprawdę, szukajcie nas na Vimeo także. Tam też są nasze programy. Zgrywajcie sobie te, co ważniejsze, szczególnie te treści duchowe. Bo spodziewam się takiego rozwoju sytuacji.
Mamy też, gdybyśmy nie mogli nadawać na tym kanale, pamiętaj, gdyby nas nie było jakimś trafem o 13, szukajcie nas idźpodprąd.tv, to jest nasz serwer. Mamy też jeszcze kanał Mega Kościół, warto subskrybować, bo tam w pierwszej kolejności przechodzimy. Zawsze jest jeszcze YouTube Paweł Chojecki. Także to są nasze na razie kanały docierania do was. Zachęcamy was jeszcze raz do dołączenia do tej akcji Pray for USA. Możecie przesyłać zdjęcia z takim hashtagiem. Podawajcie też dalej przesłanie pastora Chojeckiego dla Amerykanów, jak Amerykanie mają odzyskać ojczyznę. Ono jest dostępne na naszym kanale. Jest
zobaczcie,
też na portalu idźpodprąd.pl.
W debacie politycznej, nawet na prawicy amerykańskiej, nie usłyszałem jeszcze tego prostego wezwania. Więc wróćmy do korzeni, wróćmy do fundamentów. Stany Zjednoczone zostały zbudowane na kościołach chrześcijańskich. Słabość kościołów, upadek państwa. No to wróćmy do kościołów, biblijnych kościołów. Tego nie słyszałem na prawicy jeszcze amerykańskiej. Jeśli słyszeliście, podeślijcie mi, chętnie będziemy nagłaśniać te głosy, czy też nawiązywać kontakt z tymi osobami w Stanach Zjednoczonych.
Co nowego na portalu idźpodprąd.pl? Polecamy wam artykuł: zwolennicy Trumpa wyrzuceni z samolotu, początek prześladowania konserwatystów z USA. Podawajcie ten artykuł. Ja nie widziałem, żeby jakieś polskie medium pisało o tym, także rozmawialiśmy o tym wczoraj na dogrywce. Bardzo ciekawa informacja. Co dalej, co dzisiaj jeszcze czeka nas w telewizji Idź Pod Prąd? O 18 Idź Pod Prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy, dalszy ciąg Apokalipsy.
Na Apokalipsę oczywiście tradycyjnie zapraszam. Bardzo fajne spotkanie mieliśmy wczoraj, niezwykłe, pokrzepiające, bo zobaczyliśmy koniec tej historii. Dzisiaj widzimy negatywne kroki, nie? Czyli coś, że wchodzimy w coraz większą ciemność, a tam widzieliśmy, jak sytuacja zaczyna się odwracać. Także to był 6 rozdział Apokalipsy, dzisiaj będziemy, jak Bóg da, w 7. Ale chciałem jeszcze zaprosić na dogrywkę, będziemy mówić o szczepionkowych oszustach. Bardzo ważny temat, szczególnie warto chronić swoich najbliższych, starszych, którzy mają troszeczkę mniejsze rozeznanie w świecie nowoczesnych technologii.
A po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy lubisz religijne uroczystości, a także kartka z kalendarza Piotra Stkawicza, wydarzenia z 1900. 2015 roku powołanie pierwszego Legionu Polskiego w Armii Rosyjskiej. To już za chwilę. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18:00.
Jak być może nie wiesz, katolicka ofiara, katolicka msza, to jest ofiara za grzechy. To jest ofiara za grzechy, dlatego można zamawiać mszę za duszę tam innych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście katolicyzm ma w swojej palecie wiele innych, różnych uroczystości religijnych, no ale zwykle jakimś takim punktem kulminacyjnym tych wszystkich uroczystości, czy maryjnych, czy watykańskich, czy jeszcze jakichś innych, jest uroczysta msza, czyli ofiara. Część ludzi lubuje się w tym. Ja słyszałem wielu katolików takich dewocyjno-pobożnych, którzy opowiadali, a ile to biskupów odprawiało, a jak pięknie któryś tam przemawiał, a jak tam młodzież pięknie kwiaty sypała, a jak ktoś tam pięknie śpiewał i tak dalej, i tak dalej. No wszystko fajne rzeczy, ktoś powie, ale ja wam chcę pokazać ocenę z innej strony. No ze strony Boga, tak. Otwórzmy jego słowo. Księga Przypowieści Salomona, 15 rozdział, 8 werset. Ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, lecz modlitwa prawych podoba mu się. Zobaczcie, nie oprawa, nie pompa, nie ilość biskupów, ale to, czy to są ludzie prawdziwie pobożni, czyli po Bożemu. Czyli czy przyjęli dar zbawienia i czy żyją zgodnie ze Słowem. Dopiero taka modlitwa, taka uroczystość, jeśli już ma być, podoba się Bogu. Uroczystości ludzi, którzy są od Niego daleko, są dla Boga ohydą.
Stycznia 1915 roku został utworzony pierwszy Legion Polski w Armii Carskiej. Jednostkę tę formowano w Puławach, w budynkach Instytutu Agrotechnicznego i Leśnego. Nazywany jest często Legionem Puławskim. Inicjatorem utworzenia Legionu był ziemianin Witold Ostoja Gorczyński. Jego inicjatywie patronował politycznie Komitet Narodowy Polski, którego prezesem był Roman Dmowski. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Legionu był Edmund Świdziński, Polak, który dosłużył się w armii rosyjskiej stopnia generała. Rosyjskie dowództwo pozwoliło na utworzenie polskiej jednostki, ale od początku odnosiło się do niej bardzo nieufnie. Przeznaczyło ją do działań rozpoznawczych, dywersyjnych i wywiadowczych. Były duże problemy z zaopatrzeniem w broń. Legion otrzymał zdobyczne austriackie karabiny maszynowe, do których zawsze brakowało amunicji. Nie przydzielono mu też w ogóle wozów taborowych. Cenzura nie pozwalała na żadne wzmianki w prasie o istnieniu tej jednostki. W końcu zmieniono jej nazwę na 739 Nowoaleksandryjską Drużynę Pospolitego Ruszenia. Puławy pod zaborem rosyjskim nazywały się Nowoaleksandria. Swój chrzest bojowy Legion przeszedł pod Pakosławiem 19 maja 1915 roku. Potem walczył jeszcze pod Górą Puławską, Michałowem, Czeremchą i w wielu innych miejscach, osłaniając odwrót wojsk rosyjskich. Szczególnie ciężkie walki stoczył pod Karczówką, gdzie bił się z niemieckimi oddziałami złożonymi z Polaków. We wrześniu 1915 roku został wycofany z frontu, gdy z około 1000 ludzi pozostało już tylko 7 oficerów i 105 podoficerów i szeregowców. Jednostka została wyróżniona przez rosyjskiego dowódcę za to, że nigdy nie oddała wrogowi swojej pozycji.